czytam akta tych dzieci, to najczęściej jest zbieżność. Momentu, kiedy rodzice się rozchodzą, kiedy zaczyna się sprawa w sądzie i dziecko w tym wszystkim uczestniczy, a wszystkie czyny karalne, które on zaczyna popełniać. Chłopcy przywożeni z różnych miejsc, przywożą nam śwież, przywożą nam szy.
Nie kradłem, tylko za pobicie chyba też byłem.
A kogo pobiłeś?
Nie wiem, jakiegoś chłopa.
A alkohol, używki też, jakieś też były?
Marihuana i piwa i wódki i wina i wszystko.
Salezjański Ośrodek Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Rzepczynie.
Odmawialiśmy koronkę i chłopcy jak na stadionie głośno, dobitnie wykrzykują dla jego bolesnej męki. Może nawet nie są świadomi, ale może im głośniej będą wołać, to tym bardziej Bóg przemieni ich serce.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Rzepczynie. Mieści się w pałacu starym, odbudowanym przez panią Zofię Langowską i przekazanym salezjanom, aby mogli tutaj prowadzić działalność z tą najbardziej potrzebującą młodzieżą.
Piękny budynek, ale macie też park.
Tak, wszystko jest oczywiście wpisane u konserwatora zabytków. Park także. Mamy 3 stawy rybne, w których hodujemy i karpie, i pstrągi. Mamy do dyspozycji oczywiście boiska, jak to Ośrodek Salezjański, to trudno, żeby nie było boisk, siłownie.
Ośrodek imienia Jana Pawła II, świętego papieża.
To był człowiek, który kochał młodzież, tak samo jak święty Jan Bosko. Zresztą Jan Paweł II był zafascynowany Janem Bosko. W swoim liście do Salezjanów na stulecie właśnie pisał, że to jest ojciec i nauczyciel młodzieży. I on tak samo postępował. Stąd jego wyprawy kajakowe, wyprawy w góry. Wszędzie pełno młodzieży wokół niego.
Ilu chłopców obecnie przebywa w placówce?
54. To nie jest jeszcze pełne obłożenie, bo miejsc mamy 84. To są dzieci, które są pod nadzorem sądu. Wszyscy mają wyroki sądowe, prawomocne i to sąd podejmuje decyzję, czy danego wychowanka urlopować, czy też nie. Więc niektórzy zostają z nami na święta, bo też nie mają czasami gdzie jechać. Nie chcą czasami jechać do swoich własnych rodziców, ale są też tacy, którzy całe wakacje są z nami. My tu jesteśmy jako salezjanie, bo to jest nasz dom także zakonny i z nami nasi wychowankowie.
Dzisiaj dość spokojnie. Chłopcy przygotowują obiad. Oni sami sobie gotują?
Tak, 2 razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę, sami przygotowują wszystkie posiłki. W środę muszą ułożyć jadłospis wspólnie w grupie 12-osobowej, zrobić listę zakupów, pójść na zakupy, a to u nas jest nie lada wyczyn, bo sklepy są oddalone co najmniej o 2 km albo o 10 km, jeżeli chcą zaoszczędzić pieniądze. I wtedy w sobotę i w niedzielę gotują, przyrządzając śniadanie, robiąc 3-daniowy obiad i oczywiście kolację.
Dzisiaj taki dzień wyjątkowy, kiedy mogą przyjechać rodzice, rodzina do chłopców. Wszyscy są odwiedzani?
No nie, to jest około 20% dzieci, do których w ogóle ktoś przyjeżdża. No jest to bardzo różnie. Natomiast no resztę rodziców, no z przykrością trzeba stwierdzić, no nie interesuje się swoimi dziećmi. Nawet nie dzwonią, nie pytają, co się z nimi dzieje. Ksiądz Bosko mówił, że młody człowiek musi być z kimś starszym. Jesteśmy z nimi i z nimi także pracujemy. To jest dom. A w domu wszyscy dbamy o to, co jest nasze. Więc chłopcy codziennie wychodzą do pracy. Nie mają tego czasu na myślenie o tym, co już za sobą, po pracy, po nauce własnej, bo taka też jest godzinna. Wtedy odrabiają lekcje, wtedy uczą się materiału na następny dzień. Mamy chłopców od 13 do 18 roku życia, z tym, że mamy także takich, którzy ukończyli 18 rok życia, są jeszcze naszymi wychowankami, kończąc cykl edukacyjny i wtedy, kończąc szkołę, wtedy z nimi się pożegnamy. Ten młody człowiek ma za chwilę wyjść do środowiska. On wraca tak naprawdę do swojego środowiska zamieszkania, tego środowiska najczęściej toksycznego i chcemy uzbroić go we wszystkie narzędzia, żeby mógł sobie poradzić w tym życiu. Czyli robimy mu kursy gastronomii, po której dostaje certyfikat mojej gastronomii i od razu może pójść do pracy. Także kursy wózków widłowych, uczymy tam gotować, robimy warsztaty tacierzyńskie, bo niektórzy z naszych chłopców są już tatusiami, 15-latkowie, 16-latkowie. Każda grupa ma swoją własną świetlicę, w grupie jest 12 osób, do 12 osób. Mają oczywiście każda grupa 3 wychowawców i do dyspozycji mają świetlice z aneksami kuchennymi, z wszystkim tym, co potrzebuje dana grupa wychowawcza.
To co, wejdziemy do środka?
Jasne, zapraszam.
Proszę uważać.
pani redaktor, może byście wstali, tak, w ogóle, dzień dobry. Co dzisiaj macie nowe?
Schabowe.
Schabowe. A kto gotował? Dobra odpowiedź.
A jedna osoba zmywa naczynie, a reszta?
Jeden miał marchewkę, drugi coś tam, trzeci robił kolację, czy będzie robił kolację.
Grzeczni chłopcy.
Tak, bardzo.
Wchodzimy na pierwsze piętro.
Tak, to jest część dydaktyczna, czyli tu są już klasy, jest gabinet pielęgniarki w pełni wyposażony. Mamy różne zdarzenia, włącznie z tym, że przywożone nam są wychowankowie po dopalaczach, pijani, no więc musimy tutaj natychmiast reagować. No i jedna z sal znowu lekcyjnych, księdza Kazimierza Lewandowskiego, bo każda ma swoją nazwę. To akurat był pierwszy dyrektor tej placówki, w której tu jesteśmy, bardzo charyzmatyczny ksiądz, który pojechał zbierać pieniądze dla chłopców, bo trzeba dodać, że no na funkcjonowanie tego MOW-u mamy pieniądze, ale nie możemy z dotacji wydawać na jedzenie, na ubrania, na leki, no więc te pieniądze gdzieś trzeba pozyskać. No najczęściej jeździmy, głosimy rekolekcje, zbieramy gdzieś pieniądze po dobrych ludziach, czy szukamy kogoś, kto może nam w tym pomóc. No i ksiądz Kazimierz pojechał właśnie do Szczecina na rekolekcje i w czasie rekolekcji zmarł. No, ja dopiero jestem trzecim dyrektorem tutaj. Wchodzimy na grupę pana Kamila. Smacznego. To jest pani redaktor, pani Ewa. To jest pan Kamil, wychowawca główny.
Panowie przygotowywali dzisiaj obiadek. Mieli zupkę pomidorową, kotlety mielone, ziemniaki, surówkę z kapusty. No i wszystko przygotowywali wspólnie. I teraz razem siedzimy przy obiedzie i próbujemy, co nam wyszło.
Jak pan już zdążył spróbować?
Zupkę akurat zjadłem. Powiem, troszeczkę ostra. Ale da się przeżyć. Także jest wszystko w porządku. Panowie też próbują, smakują, także myślę, że jest okej.
Okay. A jak długo ten obiad przygotowywaliście? Cały dzień?
Od 10 rano.
A mamy godzinę 14
za chwilę.
Sprzedał nam prześlad.
Może byś kogoś chciał pozdrowić.
Kolega obok mnie też powiedział.
Kolega, ale chłopcy wstydliwi są, proszę księdza, nie tak, chcą rozmawiać. No,
ale to dzisiaj, ja nie wiem, dzisiaj, co im się tak? stało.
Adam, chciałeś coś powiedzieć, tak?
No tak, ja chciałbym pozdrowić mamę, tatę, Rzepczyno oraz Kiernickiego, koleżankę z...
Karolinę.
Karolinę z Bydgoszczy.
Dzięki uprzejmości ORE, czyli Ośrodka Edukacji, który kieruje dzieci do poszczególnych ośrodków, a jest ich 95 w Polsce. W momencie, kiedy rodzice, placówka opiekuńczo-wychowawcza proszą o dany ośrodek, żeby było dziecko skierowane do nas, wtedy ORE zgadza się i takie dziecko zostaje po prostu do nas przewiezione przez rodziców czy przez konwój. Mamy obecnie chłopaka z Krakowa, z Wrocławia, z Olsztyna, z Białegostoku, no właściwie z całej Polski.
Kiedy przyjeżdżają rodzice, to dobry i niedobry moment dla chłopca, dla dziecka.
No tak, zależy po co przyjeżdżają. Czasami prosimy Pana Boga, żeby niektórzy nie dzwonili na przykład, bo po każdym telefonie dzieciaki wpadają w furię, zaczynają płakać, zaczynają być niespokojne. Dopiero po jakimś czasie przy spokojnej rozmowie okazuje się, że matka zadzwoniła, że jest znowu pobita przez własnego męża, że znowu ojciec leży pijany i różnie chłopcy reagują. Najczęściej oczywiście wściekłością, bo chcieliby być w domu i chcieliby załatwić, zrobić porządek z własnym ojcem, zrobić porządek z własną matką, czy dopilnować tego, żeby matka wzięła leki, bo znowu jest w szpitalu na odwyku. To są te trudne momenty, w których no, możemy im pomóc tylko rozmową, modlitwą, towarzyszeniem. Gdy przyjeżdżają rodzice, tak jak byli terroryzowani czasami przez własne dzieci w domach, tak obecnie też są, więc przywożą im różne rzeczy, papierosy nielegalnie, przywożą im no, inne używki.
Rodzice tym nastolatkom, tym 13, 14, 15-latkom?
Tak, oczywiście. O ile już przyjadą. Była wywiadówka. Zaprosiliśmy wszystkich rodziców, wszyscy dostali powiadomienia i tylko jedni rodzice, właściwie rodzina zastępcza przyjechała, żeby dowiedzieć się, co się dzieje z ich własnym synem. Tylko jedna rodzina zastępcza.
Kolejne drzwi się otworzyły.
Tak, kolejna świetlica, tym razem Jana Pawła II. Tu jest pan Maciek Szefen.
Dzisiaj wychodzimy po obiedzie na zajęcia rekreacyjne do Brzeżna. Mamy możliwość korzystania z boiska wielofunkcyjnego Orlik, także wychodzimy na zajęcia rekreacyjne, spacer, przychodzimy, mamy zajęcia wychowawcze o godzinie 18:00, kolacja, po kolacji wiadomości, idziemy na kąpiele, po kąpielach mamy dyżury porządkowe, spotykamy się w pokoju na społeczność wieczorną, omawiamy cały dzień, co było fajne, co było mniej przyjemne. Przygotowujemy się do spania i 22 cisza nocna, kładziemy się do łóżek.
W jakim wieku są chłopcy z pana grupy?
Chłopcy jest od 14 do 17 lat. Już jesteśmy drugi rok ze sobą, nie mamy większych problemów. Mniej więcej ze sobą się dogadujemy.
We wrześniu chłopcy wszyscy zjechali ze swoich domów.
Tutaj nie było w tej grupie tak problemu i wszyscy na czas wrócili z przepustek.
Jak dawno jesteś tutaj?
Ja tu jestem rok i 2 miesiące. Kuba.
Często jeździsz do domu?
Tak, na każdą przepustkę. Teraz przepustka jest na święta. Dla mnie to tak jest dobrze, nie? Wczoraj na przykład wzięliśmy wyprawę do Świdwina. 9 kilometrów szliśmy i z powrotem. Na zakupy.
To daleko strasznie.
No tak, ale doszliśmy, nie?
Kacper, ty cały czas pracujesz, my sobie rozmawiamy. Co robisz?
Mizerię.
Z?
Ogórków, śmietany i pieprzu. Bez. Chyba, że pokroicie to dodam.
Różnie są odbierane przepustki przez chłopców. Niektórzy się cieszą, że mogą wyjechać, niektórzy nie chcą wyjechać i mówią, że absolutnie nie pojadą do tego domu dziecka, czy nie chcą jechać do swoich własnych rodziców, bo matka znowu pije. 2 dni temu przyszedł jeden z wychowanków, prosząc, żebym go nie puszczał na żadną więcej przepustkę, bo matka znowu leży pijana, zadzwoniła do niego pijana zupełnie, prosił, żebym go nie puszczał. To są trudne momenty. W czasie przepustek też jest różnie. Zdarzało się, że chłopcy nie mieli co jeść. Gdy jeden z naszych wychowanków przyjechał na Boże Narodzenie, na stole wigilijnym stała tylko flaszka i po prostu pił razem ze swoim ojcem. Później został zabrany po prostu przez konwój, gdy tylko dowiedzieliśmy się, że w ten sposób spędza swoje święta. Ale później chciał już zostać z nami, chciał po prostu jakoś normalnie żyć. To są też momenty, kiedy ci chłopcy jadą do swoich własnych środowisk. Najczęściej nawet nie są ze swoimi rodzicami, tylko po prostu idą do swoich środowisk i dalej robią to samo, co robili przed otrzymaniem wyroku sądowego. Ale oczywiście zdarza się tak, że jadą i wykorzystują też swoje własne zdolności i to, czego nauczyli się u nas. Rodzice dzwonią, dziękują za to, że dziecko przyjechało i to nie jest ich dziecko, że zrobiło obiad, że zaopiekowało się rodzeństwem, że coś w nich pękło, coś się zmieniło i jest zupełnie inaczej.
Czy to zawsze jest patologia?
No nie, absolutnie. To jest duża część faktycznie naszych podopiecznych. Natomiast duża część też jest tych dzieci, które są dziećmi z rozwodów, gdzie nagle rodzice stwierdzają, że dla dobra dziecka się rozwiodą, a tak naprawdę dziecko najbardziej przeżywa. Jeżeli czytam akta tych dzieci, to najczęściej jest zbieżność. Momentu, kiedy rodzice się rozchodzą, kiedy zaczyna się sprawa w sądzie i dziecko w tym wszystkim uczestniczy, a wszystkie czyny karalne, które on zaczyna popełniać. Taka równia pochyła, która dziecko popycha do takich rzeczy, które rekompensują mu to, czego nie otrzymuje od własnych rodziców. Mamy też takie dzieci, które są z tak zwanych dobrych rodzin. Mieli wszystko, ale nie mieli tego, co najważniejsze, tak? Brakowało miłości. Tu też mamy takie dzieci, które bardzo chętnie by się przytuliły, bardzo chętnie by porozmawiały. Oczywiście to będą zawsze pozory. Tutaj faceci lubią być macho, natomiast w głębi serca to są czasami małe dzieci, które po prostu potrzebują miłości.
Kamil się nazywa, z Białegostoku.
Masz 15 lat. Czemu tutaj jesteś?
Przypały jakieś były, tam się kradło trochę, jakieś tam bójki były. Dla młodego człowieka tak na początku te pierwsze sprawy, to pierwsza sprawa to jest najgorzej, a potem to już idzie i...
To ile miałeś tych spraw?
7.
Za każdym razem?
Kradzieże większość.
A dlaczego kradłeś?
Koledzy głównie tam namawiali i tak dalej.
Ale to co, jedzenie czy jakiś sprzęt?
Nie, jakieś słodycze tam, te rzeczy. Po prostu się popisać.
Masz rodzeństwo?
2 starszych braci.
Byli tutaj odwiedzić ciebie?
Oni nie. Nie chciałem, żeby przyjeżdżali. Jakoś też z nimi relacji za dobrych nie miałem.
A rodzice masz? Mamę, tatę?
Mam, ale mieszkam tylko z mamą, bo tata siedział w więzieniu i mama już jakby się z nim rozwiodła. No i mama tylko przyjeżdża z ojczymem. Policja?
Widzimy tutaj przez drzwi chyba nowy chłopak doprowadzony przez policję.
Mhm, konwój przyjechał.
Ciebie też tak przywiozła policja?
Nie, mama przywiozła. 10 godzin pociągiem w jedną stronę.
Czy wcześniej byłeś w jakimś ośrodku?
Nie.
Jak długo tu musisz być?
Na razie muszę do 1 grudnia. A później zobaczymy, co sąd powie. Czy powie, że mogę powrócić do środowiska, czy będę musiał do 18 roku życia tu siedzieć.
No ale aż tyle przeskrobałeś, że jest taka możliwość?
No jest. Ale tu też jest taka opcja, że policja chce sprawdzić, czy moi koledzy dalej będą robić to samo, co robili ze mną, ale robią to samo, więc może wyjdę.
A czujesz się winny w tej całej sprawie?
No ja wiem, że no nie powinienem kraść, ale no czuję się winny, no.
Piłeś, paliłeś, no, coś zażywałeś, no. Też tak. Mhm. A kto ci to dał?
No to tam nie będę wymieniał z imienia i nazwiska. Ale koledzy, no.
Teraz już jesteś czysty?
Mhm.
A ciągnie cię?
Nie.
Ani trochę?
Nie. Raz było fajnie, raz nie było fajnie.
A było, mama nie miało. Widziała tego?
Widziała. Tłumaczyła, że niedobrze, na jakieś terapię ten wysyłała. Chodziłem, no i nie ciągnie już.
Mama cały czas była przy tobie?
Tak, tak.
No to cierpiała.
No tak, no.
Przeprosiłeś mamę?
Tak, 2 tygodnie temu na odwiedzinach, jak była u mnie. Przytuliła, pocieszyła, żebym się nie martwił.
Mhm. A masz tutaj jakiś przyjaciół?
Znaczy, z mojego miasta nikogo. Wcześniej był jeden chłopak, ale to nie znam go. No i ogólnie to tak, cześć.
To takich więzi silnych nie ma między wami?
Nie.
Ale rozmawiacie o swoim domu, o tym, co byście chcieli nie. W życiu robić? Nie?
Nie.
A jeżeli chcesz z kimś porozmawiać tak od serca, wiesz, zwierzyć?
Z wychowawcą najlepiej.
A jak, myślisz, spędzisz święta właśnie tutaj, czy...?
Nie, na przepustkę raczej pojadę, bo grzeczny jestem.
No, pozostało jeszcze trochę dni do świąt.
No tak.
Wytrzymasz?
Powytrzymam.
Zatrudniamy 58 osób. To jest oczywiście obsługa, to są kucharki, panie, które są zatrudnione jako sprzątaczki czy konserwatorzy, pion administracyjny, księgowość, sekretariat. Mamy nauczycieli, bo oczywiście tutaj prowadzimy szkołę. Wcześniej było to gimnazjum, a teraz mamy szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. No i mam oczywiście wychowawców, którzy pracują bezpośrednio z naszymi wychowankami i cały pion psychologiczno-pedagogiczny. Na dzisiaj mamy 3 psychologów, mamy pedagoga, mamy socjoterapeutę i 2 terapeutów uzależnień. Jest nas 3 salezjanów. No i oczywiście mamy jeszcze panią Krysię, czyli naszą pielęgniarkę.
Widziałam przez drzwi szklane chłopca, który został doprowadzony przez policjantów. Jest w izolatce. Dlaczego?
To są mało przyjemne momenty, w których chłopcy doprowadzani są w kajdankach przez policję, no ale takie są procedury. Ten chłopiec akurat jest po 2 ucieczkach, najpierw z zakładu, który miał pomóc mu w uzależnieniu, a później z innego MOW-u, po co w izolatce. Taka jest procedura. Po pierwsze po to, żeby zobaczyć, czy nie jest pod wpływem dopalaczy, czy nie jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Po drugie, czy nie jest chory, bo najczęściej chłopcy przywożeni z różnych miejsc, z różnych nawet melin, przywożą nam śwież, przywożą nam szy, są brudni, zaniedbani strasznie, trzeba ich wtedy szybko odżywić, no i doprowadzić do takiego stanu, który nam zapewni także bezpieczeństwo dla innych dzieci. Ta pierwsza doba pokazuje tak naprawdę, z jakim problemem został nam dowieziony wychowanek.
Norbercik, weź szmateczkę i stół wyszli, dobra?
O, reżim?
Nie, to była gorąca prośba.
Słuchajcie, jest dyscyplina?
Jest.
No. A co to znaczy?
Porządek musi być inaczej.
A jak nie ma tego porządku, to...
To jest chaos na grupie, że wszyscy robią, co chcą.
I co wtedy?
Wychowawca się denerwuje.
Są jakieś kary?
No są.
A jakie na przykład?
Na przykład dyżur karny. Na przykład 2 tygodnie nakrywania, hol, prysznice. No, na przykład ktoś się zachowuje, po prostu dostaje taki dyżur. Później wychowawca noc sprawdza.
I bywa, że trzeba poprawić?
No była.
I miałeś taką karę?
Nie. Znaczy miałem raz, 2 razy, ale to jak byłem nowy.
A co tam nie wyszło, że...
Nie mogłem się wczuć, bo byłem przed tym w innym ośrodku, byłem w schronisku dla nieletnich.
Tutaj jest jakoś inaczej?
No, lepiej. Nie jest tak źle, jak tam było. Kraty, mur, strażnicy.
A to aż tak przeskrobałeś dużo, że musiały być kraty?
Nie, sąd mnie skierował na czas nieokreślony.
A tu nie ma krat.
Nie ma.
Okno otwarte.
W innych oknach są kraty.
Słyszałam, że jeździć na przepustki też.
No jeździmy. Jak ci, co się dostają zgody z sądu, na przykład jak się tu dobrze zachowują, to jeżdżą.
A ty jeździsz?
Znaczy jeżdżę, ale teraz dostałem wakacje, nie wróciłem, o 2 dni nie wróciłem.
Co się stało?
Znaczy nie, że byłem pod jakimś tam wpływem, tylko po prostu nie wróciłem. Bo względu, że chciałem, a względu nie chciałem. Tak, pół na pół.
A co, kalendarz ci się pomylił?
Nie, no można tak powiedzieć.
Szkoda przepustki.
Szkoda, bo teraz na święta.
I co, i nie pojedziesz teraz
nie
na
wiadomo,
święta?
Nie wiadomo.
No a gdzie spałeś wtedy? Gdzie nocowałeś? Gdzie ty byłeś?
U kolegi.
A kolega nie ma rodziców?
Ma.
No i co?
Tylko, że jego rodzice nie mieszkają, bo jest pełnoletni.
Czyli nikt was nie sprawdzał?
No.
Po tych dwóch dniach się zorientowałeś, że trzeba przyjechać tutaj?
Nie, no znaczy wyszłem na miasto, no i ojciec biologiczny, ojciec mnie po prostu złapał, przyjechała policja, ale tak mnie wypuścili, bo nie mieli nakazu doręczenia tutaj. I pojechałem do domu, na drugi dzień przyjechałem, o 16 albo 17.
A co dalej? Masz jakieś plany na życie?
Jakby do środka dalej się uczyć.
A potem?
Nie wiem, pracę. Tata ma firmę w Danii, w Niemczech, budowlaną. Mam dwa zakłady fryzjerskie, tu chłopaków przyjeżdża i obcina. Nie wiem, no. Będę szedł w stronę jakoś, żeby tam, nie wiem, robić.
Jak masz na imię?
Kuba.
No Kuba, życzę ci tego.
Dziękuję.
A tata cię odwiedza?
No, dziś, no odwiedza jutro. Będzie za tydzień, w sobotę albo w niedzielę.
Nazywam się Maria Wesołowska i jestem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie. Zajmowałam się zawodowo wizażem i charakteryzacją w Bydgoszczy. Operzynowa, jako charakteryzator.
Wcześniej pani mieszka w Fordonie, w Bydgoszczy, tak. W Fordonie, tak. Przy Salezjanach, bo dokładnie. Tam wiem, że Salezjanie mają swoją parafię i szkołę salezjańską, ale zupełnie innego typu. Tam pani udzielała się jako wolontariuszka,
tak.
I rzuciła pani swoją pracę w Bydgoszczy, w Operze Nowa, przeniosła się do Świdwina i pracuje pani z chłopcami. To jest niezwykłe.
Jak tak tego słucham, to tak. Wydaje się to takie szalone. Gdzieś 2 lata były takich przyjazdów właśnie rekreacyjno-zapoznawczych. Nawet nie myślałam początkowo, że tak to się skończy. No, praca ma specyficzny charakter, jest to zupełnie inna młodzież, która czasami sprawia pewne trudności, ale takie mieli warunki, takie mieli możliwości, no takie było ich życie. Dla każdego z chłopców trzeba być w innej roli. Ktoś potrzebuje przyjaciela, ktoś potrzebuje matki, ktoś potrzebuje... Koleżanki to złe słowo, bo pewien dystans musi być zachowany po to, żeby chłopcy znali zasady, żeby nauczyli się szacunku zarówno do siebie, bo często go nie mają, i też do innych osób, do kobiet. Często tego szacunku nie byli nauczeni. Czasami trzeba postawić bardzo radykalną granicę.
Jak to wygląda w praktyce?
Mamy oczywiście wewnętrzny regulamin, no bo chłopcy używają czasami wulgaryzmów. Nie wykonują poleceń takich podstawowych, no bo zamiecenie podwórka czy sprzątnięcie śmieci wokół terenu, no nie jest to praca karkołomna dla nastolatków. Więc robimy z nimi takie rzeczy, które każdy z nas teoretycznie powinien robić w domu. Przychodzimy do domu, przychodzi sobota, niedziela, razem gotujemy obiady. Na te obiady trzeba zrobić zakupy, no więc razem idziemy zrobić zakupy, co też dla przeciętnego Kowalskiego jest czymś normalnym, a chłopcy czasami... Nie umieją liczyć, czasami nie znają się na zegarku, nie wiedzą, jak obrać ziemniaki. A wracając do niedostosowania się do zasad, no to właśnie dodatkowe tak zwane dyżurki, co pewnie chłopcy powiedzieli. No jednak jak się zbierze grupa 12 osób, no to troszkę tych garnuszków do pozmywania jest. No rąk oczywiście znowu nikomu nie urwie, ale nauczą się, że no bez pracy no nie osiągnie się w życiu niczego. Mamy zarówno dzieciaczki, takie małe krasnoludki, najmłodszy wychowanek bodajże jest właśnie w mojej grupie. No serce się kraja z jednej strony, bo tak jakbym widziała no nawet nie mojego młodszego brata, tylko w ogóle o połowę młodszego brata, bo już mam braci dorosłych. No ale od takich też trzeba wymagać, a jeśli no mam do czynienia z takimi już prawie dorosłymi facetami, no to ta mała filigranowa osóbka jak ja, no niestety, no trzeba czasem, tak? Troszkę podnieść ton, być bardziej stanowczym i no postawić sprawę na ostrzu noża. Tak naprawdę jeśli chcemy dobra dla tych dzieciaków, to trzeba od nich wymagać. Bo no, prawdziwa miłość jest wymagająca. Jeśli tutaj będziemy się z nimi bawić w życie, to wychodząc stąd, nawet jeśli skończą szkołę, to niestety przegrają walkę o siebie. Bo w normalnym życiu no, nikt nie będzie pobłażał. Są zasady ogólne dla nas ludzi i takie niestosowanie się no, będzie groziło dla nich po prostu więzieniem na zewnątrz.
Lezie się na dawno.
Patryk, jak długo jesteś tutaj?
9 miesięcy.
Co się wydarzyło?
Bo nie chodziłem do szkoły.
Ile masz lat?
Za 16 jeszcze. 15 październiku mam 17.
Czyli nie chodziłeś do szkoły w ubiegłym semestrze szkolnym?
No do pierwszego gimnazjum w ogóle nie chodziłem.
Dlaczego?
Bo nie chciało mi się chodzić i olewałem wszystko. Przyczyny żadnej nie było.
Ale wcześniej chodziłeś.
Nie chciałem. No tak, wcześniej chodziłem. Tylko z podstawówkę przeszłem i w gimnazjum zostałem w pierwszej, ciągle siedziałem, bo nie chodziłem do szkoły.
Co w tym czasie robiłeś?
Chodziłem sobie po mieście. Zawsze jakieś, znalazł się jakiś ten, no.
Ale sam chodziłeś?
Nie, z kolegami.
Ale wiesz, że tak nie można.
No wiem, no ale ja postąpiłem niesłusznie i powiedziałem, że nie będę chodził, no i chciałbym powrócić, no, tam do szkoły, gdzie byłem.
Czy masz rodziców?
Mam rodziców.
Macie ze sobą kontakt?
No mam kontakt z tatą i z mamą, ale powiedziałem sobie, że nie będę chodził i do rodziców też mówiłem, że będę chodził i kłamałem, że będę chodził i no nie chodziłem w ogóle.
Wiedziałeś, że coś ci grozi za to?
Ja na początku nie wiedziałem, potem już się domyślałem, że coś będzie nie tak, że gdzieś pojadę, a potem się dowiedziałem, że muszę się tutaj zgłosić właśnie do tej placówki i przyjechałem.
A kto ci to powiedział? Mama, tata,
sąd? Z sądu pismo przyszło, że 5 stycznia mam się tutaj w ten... Czy szkoła wysłała, że ja nie oczyszczałem do szkoły, no i miałem kuratora, znaczy kuratorkę, no i dalej nie chodziłem, no i trafiłem tu, no i teraz muszę chodzić.
No jak ci idzie?
Dobrze, dobre oceny mam, no się sprawuję. Ale bym wolał wrócić na wolność, do tam, do swojego tego.
Ale wiesz, jakbyś tutaj coś przeskrobał i to...
Gdzie indziej bym pojechał.
No właśnie.
No znaczy wolę się trzymać i napisać za niedługo oporu do środowiska.
Wychowanek podobno jeden powiedział, że jestem bardzo miła, bo oni właśnie nie dają poznać po sobie, przynajmniej na początku, że darzą kogoś sympatią. To jest taka gra pozorów. I tak naprawdę nie wiadomo często, czy dzieciaki... darzą sympatią, czy nie darzą. No, często stawiają opór. Moja grupa też jest dość świeża. Czasami nie mają takiej ogłady, takiej podstawowej ogłady. I właśnie zaskakujące są dla mnie takie małe perełki, jak usłyszę, że ktoś powiedział, że jestem miła, że jestem, więc myślę sobie, nie jest tak źle. W domu były problemy, kwestie uzależnień, kwestie problemów potem finansowych, które wynikają z uzależnień, kwestie przemocy. To jest taki standardowy schemat. Jednak część domów, która się pojawia, to są właśnie rodziny, w których wszystko na pozór jest dobrze, w których są pieniądze, w których są wspólne wakacje, w których są wyjazdy. I to są skutki tego bezstresowego wychowania. Chociażby niedawno było przyjęcie wychowanka i no mamy procedury. Musimy sprawdzić, czy dziecko nie ma przy sobie używek, tak, niebezpiecznych rzeczy. No i rodzice zarzekają się, nie, proszę Państwa, tutaj nie trzeba niczego sprawdzać, my sprawdziliśmy, ja pakowałam syna sama, osobiście. Wręcz dałaby sobie ręce uciąć za tego syna. No taka miłość szkodzi. Bo jeżeli naprawdę z synem nie byłoby problemu, to nie trafiłby do nas. Dzieciaki często już tak żartobliwie mówią, jak się pytamy, za co jesteś, to dzieciaki mówią, za niewinność, tak? No, nikt nie trafia do nas przez pomyłkę, za niewinność, bo nie wiem, bo raz go nie było w szkole na przykład. Więc taka miłość rodzicielska, która na wszystko pozwala, która zamyka oczy, no właśnie tym skutkuje, że rodzice nie wiedzą, że dzieci stosują używki w domu, przychodzą koledzy. I to się dzieje za drzwiami, w zamkniętych mieszkaniach, gdzie wszyscy są w domach, wszystko jest na pozór okej. Jednak rodzice nie chcą dopuścić, to jest takie sztuczne poczucie wstydu, tak? Że u nas nie może wyjść na jaw, że coś się dzieje, że jest problem. To nie jest powód do wstydu. To, że w rodzinie pojawił się problem uzależnienia, przemocy, ktoś po prostu w pewnym momencie pęka i to się dzieje. Wstydem jest to, kiedy nic się z tym nie robi, bo jest społeczne przyzwolenie na nikotynę, na alkohol, marihuana, tak? Ciągle trwają spory. Coś jest lecznicze, czy jednak nie jest? Jest bardzo cienka granica.
Słuchaj, wiem, że niektórzy chłopcy kradli, mieli sprawy. No tak. Z tobą było podobnie, czy nie?
Znaczy, ja też byłem, ale nie kradłem, no, tylko za pobicie chyba też byłem. No.
A kogo pobiłeś?
Nie wiem, jakiegoś chłopa.
Za co?
Nie pamiętam już, za co to było. Nie pamiętam.
I tylko pobicie, czy coś jeszcze?
No, nie chodzenie do szkoły, tylko po prostu nie chciało mi się.
A alkohol, używki też, jakieś też były?
Marihuana i alkohol, no. Piwa i wódki, i wina i wszystko.
A kto ci to dał?
No kupowałem sobie.
Za co?
Za pieniądze, które zarobiłem.
Gdzie zarobiłeś?
Na przykład do kolegi taty, do roboty jakiejś na przykład. Coś tam pomóc zawsze było. Pojechałem, pieniądze zarobiłem. A potem, jak się pieniądze kończyły, to piłem jeszcze jedną wódkę. I piwa same. O.
I sam to i piłeś?
Znaczy sam nie, z kolegami zawsze. Ja stawiałem, bo oni stawiali, nie?
O. A gdzie piliście?
W miejscu publicznym, tam gdzie się dało.
A nie wolno przecież.
No, ja wiem, że nie wolno, ale ja sobie pomogłem.
Policja nie widziała, czy nikt nie dzwonił po policję, nie chciał z wami zadzierać?
Nikt nie dzwonił po policję.
No ale w końcu wpadłeś.
No wpadłem.
Jakbyś teraz wrócił do domu...
No to zaczął od nowa i bym chodził do szkoły normalnie, nie? Uczył się wszystko.
No a ta marihuana, ta wódka?
No to ja już bym sobie odpuścił to.
No ale to co się takiego stało, że zmieniłeś nagle zdanie?
No bo po prostu chcę wrócić do rodziny, do wszystkich, no, znajomych.
A dlaczego? Co takiego jest w tej rodzinie, że chcesz tam wrócić?
No bo kocham rodzinę i chciałbym z nimi tam zostać, nie? O, przy nich.
Pamiętasz tę pierwszą noc tutaj, w tym ośrodku?
No, pierwszą noc, znaczy 2-3 noce nie spałem, bo nie mogłem zasnąć, no, bo myślałem o rodzicach, no, że zostawiłem. Znaczy, że oni, tutaj przyjechałem z nimi, jak pierwszy raz, to płakali, ja też zacząłem płakać i poszłem, i nie mogłem przestać płakać, poszłem do pani Eli tutaj, do tej, no, pogadałem, no, i pomyślałem, że tak samo było, że też płakałem. No i teraz jakoś nie płaczę i wszystko jest okej.
Okay. Masz rodzeństwo?
Brata.
Skończył szkołę?
Jest w ośrodku też siedzi, przebierze.
A co się stało?
Nie chodzi do szkoły.
To może ty od brata taki przykład wziąłeś? To jest brat starszy, młodszy?
Młodszy.
No to może ty miałeś
taki... On ode mnie brał przykład.
To porozmawiaj z nim.
Ja mówiłem mu, żeby chodził do szkoły, a on powiedział, że nie będzie chodził.
No to rodzice na pewno bardzo rozpaczają.
No tak, się przyczaili trochę.
A ty się przyzwyczaiłeś?
Nie. Trochę się przyzwyczaiłem, a trochę nie.
A to myślę, że i rodzice się nie przyzwyczaili.
Historii jest wiele i każda historia jest inna, bo u jednego dziecka może się zacząć od zwykłego wagarowania. Trafia w złe środowisko, potem pojawiają się używki, znowu wagarowanie i kółko się zatacza. Więc historie są różne. Kolejna sprawa, korzystanie z internetu. Moi rodzice, czy nawet wujostwo mówią, że kiedyś były inne czasy, było trudniej, ale było spokojniej, nie było wielu rzeczy, jednak było bezpieczniej. I to jest trochę prawda, bo taki nieograniczony dostęp do internetu, do sieci, do używek na każdym kroku, no jest to przerażające. Ja jeszcze sama nie mam dzieci i myślę sobie, co zrobię, jak przyjdzie ten moment. Na ile pozwolić, na ile ograniczyć, bo jest to niepokojące. Bo niestety, tak jak dorośli ludzie przyjmują maski obronne, tak dzieciaki robią to tym bardziej. Bo u jednego ta granica pęknie w momencie, kiedy dziecko jest na maksa uzależnione od wielu, wielu rzeczy i wtedy jest naprawdę trudno o ratunek dla takiego dziecka, a u jednego to się zadzieje na początku i będzie to widać. Więc tak naprawdę obserwacja, po prostu życie z dzieckiem, a nie obok dziecka. Nie zapychanie czasu dziecka prezentami, wyjazdami, bycie razem. Tego myślę, że brakuje w większości rodzin dzisiaj. Po prostu bycia razem.
Przeksiędza, ten korytarz ważny ze względu na zdjęcia.
To jest historia naszego pałacu. 33 rok, 1933, jak wyglądał ze swojej świetności. A tutaj już mamy, jak wyglądał w 1995 roku, jak po raz pierwszy przyjechała pani Zosia. No ruina totalna, nie ma dachów, nie ma ścian, nie ma stropów, nie ma tak naprawdę nic, ale za chwilę wejdziemy do kaplicy. Stała tylko ściana, otwory okienne i tak naprawdę nic więcej do samego sufitu, którego także nie było. I do takiego stanu właśnie przyjechała pani Zofia Langowska, która chciała wypełnić misję, którą Pan Jezus jej powierzył, że ma się zająć dziewczynami z marginesu. Wyremontowała to i powstała pierwsza szkoła artystyczna właśnie w tym miejscu. To był dworek, później w czasie II wojny światowej było to Hitlerjugend, później Dom Pomocy Społecznej, później przegieł PGR i doprowadził do całkowitej ruiny tego wszystkiego, co tu było.
Teraz
wchodzimy do kaplicy. Miłosierdzia Bożego. Proszę bardzo, z bramą Miłosierdzia ksiądz biskup w jedynym ośrodku w Polsce postanowił przyznać ten przywilej bramy Miłosierdzia Bożego z tamtego roku. No jesteśmy już w środku. Pan Jezus z XVII wieku, wiszący na krzyżu, obraz oczywiście Jezusa Miłosiernego, Matka Boża Wspomożycielka Wiernych. Mamy też relikwie, które są darem. Mamy relikwie od księdza kardynała Dziwisza Jana Pawła II i są to relikwie krwi. Mamy oczywiście świętego Jana Bosko i od sióstr z Krakowa, z Łagiewnik otrzymaliśmy relikwie siostry Faustyny.
W tej kaplicy modlicie się codziennie z chłopcami?
Codziennie. Rano chłopcy przychodzą na modlitwy poranne. Wtedy jest także słówko mówione przez Salezjanina. Raz w tygodniu chłopcy mają mszę świętą razem ze swoją grupą. W niedzielę oczywiście spotykamy się wszyscy oraz na uroczystościach. I wieczorem przychodzą chłopcy na modlitwy wieczorne, także ze słówkiem.
Chłopcy służą do mszy.
Oczywiście. Mamy dosyć dużą grupę ministrantów, bardzo chętnie zresztą. I czytają, i służą, i uczestniczą w procesji z darami.
Czy na mszę świętą, czy nabożeństwa przychodzą także ludzie ze wsi?
Bardzo rzadko, raczej jesteśmy w swoim gronie. Natomiast oczywiście uczestniczą w mszach świętych nasi też pracownicy.
Jedne święta już spędzałam tutaj. Jeszcze nie jako pracownik, ale zanim zaczęłam pracę, to jedne święta spędzałam z chłopcami. To była Wielkanoc. Przyznam szczerze, byłam zaskoczona. Po raz pierwszy, odkąd jest ośrodek, od 10 lat, mieliśmy własną oprawę triduum paschalnego, czyli chłopcy zarówno czytali czytania, służyli do Eucharystii, wnosili ogień, cała ta liturgia Wielkiej Soboty w ogóle była przepiękna. I to jest jeden z tych momentów, kiedy człowiek myśli sobie, kurczę, naprawdę warto. Dla większości pewnie z tych chłopaków to mogłyby być takie jedne święta, że w ogóle są w kościele, że w ogóle widzą, co się w tym kościele dzieje tak autentycznie.
A jak chłopcy reagują na to, że trafili do ośrodka katolickiego, w którym modlitwa jest bardzo ważna, Bóg jest bardzo ważny?
Część z nich tak naprawdę nie wie, bo czasami są też przywożeni, dowiadują się w danym dniu, że przyjeżdżają. Jeśli przywożą ich rodzice, tak, dowiadują się, że tak powiem, z partyzanta, że przyjeżdżają do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Czasami jest bunt, czasami jest taka obojętność. Też mieliśmy taką sytuację właśnie na wieczornych modlitwach. Odmawialiśmy koronkę i chłopcy tak bardzo wojowniczo, jak na stadionie, głośno, dobitnie, oczywiście, żeby zrobić na przekór, tak, wychowawcom, tej księżom, wykrzykują dla jego bolesnej męki. W pierwszym momencie ogarnęła mnie taka złość. Myślę, kurczę, no jak to kaplica, oni znowu... A potem sobie pomyślałam, może nawet nie są świadomi, ale może im głośniej będą wołać, to tym bardziej no, Bóg przemieni ich serce.
To są czasami zbuntowane dzieci przeciwko Panu Bogu za to, co się działo w ich rodzinach. Nie potrafią sobie wyjaśnić tego, dlaczego Pan Bóg, niby dobry, pozwala na takie rzeczy. Przekładają to czasami tutaj, ale to jest niesamowite, jak jest msza święta i ta gwardia ludzi, jakby gwardia wojska, śpiewa jednym głosem piosenkę, modli się na różańcu, klęka codziennie do modlitwy rano, jeszcze zaspana, słucha uważnie tego, co się mówi, czy na kazaniu, czy na słówkach i są w stanie to powtórzyć. Nie od razu atakujemy Bogiem i nie zamierzamy tego robić. Oni bardziej Boga mają tutaj znaleźć. Większość z nich ma różańce, po które sami przychodzą, wieczorami chodzą do kaplicy. Gdy ja nie tak dawno potrzebowałem modlitwy i poprosiłem o tą modlitwę ich, gdy szedłem i wieczorem robiłem krzyżyki, jak co wieczór każdemu z nich, to prawie wszyscy powiedzieli, księże, ja się dziś już modliłem za księdza. To jest niesamowite. Te dzieciaki mają taką wrażliwość, wierzą w to, że Pan Bóg jest w stanie im pomóc, gdy coś się dzieje w ich domach, przychodzą i proszą, żeby odprawić za nich mszę świętą, gdy sami źle się czują, przychodzą, żeby za nich się pomodlić, chociażby z medalikami, tak? Nikt nie zmusza ich do jakiegokolwiek noszenia medalika czy krzyżyka, ale to jest 3-4 dni po przyjeździe tutaj, sami przybiegają i proszą, że oni też chcą mieć taki krzyżyk, bozie, jak to mówią, na swojej szyi, no i to jest piękne.
Nazywam się Bartosz Witkowski, jestem kierownikiem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Pracuję od 2008 roku, dokładnie od 24 września. Mamy tutaj ogrom warsztatów, zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych. Prowadzimy wiele różnych działań, m.in. Mistrzostwo Polski w pływaniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, turniej księdza Lewandowskiego, naszego pierwszego dyrektora. Robimy międzynarodowe sympozja dla pracowników resocjalizacji. Przeprowadzamy różnego rodzaju warsztaty dla wychowanków, zajęcia terapeutyczne i nie tylko. I udaje się do tej młodzieży dotrzeć, czasami wskazać im odpowiednią drogę. W całej Polsce ogólnie jest około 100 ośrodków wychowawczych, no i każdy ośrodek no, różni się od siebie. My pracujemy na systemie prewencyjnym Świętego Jana Bosko, no jesteśmy innym ośrodkiem i każdy, kto przyjedzie, to od razu widzi, że tutaj nie ma krat w oknach, jest domowa atmosfera, gdzie staramy się trafić do tego młodego człowieka, żeby jak najlepiej sobie w życiu poradził. To się wszystko opiera na miłości, zaufaniu i na takich podstawowych wartościach.
Po pierwsze jesteśmy z nimi, po drugie mamy rowery, jeździmy z nimi na wycieczki rowerowe, mamy kajaki, jak chcą idą na ryby. Próbujemy z tych małych dorosłych próbujemy jakby na nowo pokazać im, że można troszeczkę inaczej, że można jeszcze się bawić, trzeba się uczyć, można zupełnie inaczej funkcjonować w tym świecie, bo mamy też 23% dzieci z domów dziecka. To jest dla nas najsmutniejsze, że aż taki procent dzieci właśnie mamy u siebie w ośrodkach, ale to nie jest problem tylko naszego ośrodka. To jest problem ośrodku właściwie w całej Polsce, gdzie te dzieci z tego resortu mamy po prostu u siebie. Popełniają czyny karalne, czyli to są kradzieże, to są rozboje, to są pobicia, oprócz tego nie chodzenia do szkoły. To nie są jeszcze zabójstwa, to nie jest coś więcej, bo to wtedy oczywiście poprawczak do 21 roku życia. Natomiast no, to nie jest tak, że to jest to grzeczne dziecko, które gdzieś tam się zagubiło w systemie edukacji i dlatego jest w mowie.
Kamil, ile masz lat?
15.
A skąd jesteś?
Z Chojnic.
A co się takiego stało, że akurat rok temu w twoim życiu nastąpiła taka zmiana?
No, kłopoty.
Kłopoty w domu, w rodzinie?
W szkole i trochę w domu. W domu miałam takie kłopoty, że mama raz nie miała pieniędzy i raz miała. I tam musiałam jakoś radzić. No, w szkole, no to też sobie tak nie radziłem za bardzo.
Nie miałeś co jeść?
Czy... No, czasami w domu.
I co, zacząłeś kraść wtedy? Tak. To było raz, dwa, trzy?
Nie, kilka razy.
To się już nauczyłeś kraść?
No, od kolegi.
Ale co, zapytałeś go? Słuchaj, jak to jest? Czy naucz mnie?
No, tak, tak.
A co to za kolega? Skąd on się wziął?
On z Poprawczaka. No bo nie miałem nic wtedy do jedzenia, musiałem jakoś rodzeństwo pomóc.
A mama o tym wiedziała?
No nie wiedziała.
Kiedy się dowiedziała?
Jak mnie złapali.
Policja zapukała do drzwi i ciebie przyprowadzili, czy tak. Jak to?
Tak? W kajdankach.
To miałeś wtedy pierwszy raz kajdanki na rękach?
Nie.
To kiedy pierwszy raz?
Pierwszy raz kajdanki, jak byłem oskarżony o narkotyki.
A co z nimi się działo? Rozprowadzałeś je?
Nie. W ogóle nawet nie działo, co się rozchodzi. I my je wkopali.
Kto ciebie wkopał?
Kolega. Przyjaciel, dokładnie.
Dlaczego to zrobił?
No bo nie chciał mieć kłopotów.
I ty miałeś te narkotyki przy sobie, czy nie?
Nie.
A zażywałeś narkotyki?
Ani razu.
To dlaczego założyli tobie kajdanki, skoro byłeś czysty?
No, bo myślę, że jestem pod wpływem alkoholu. Bo uciekałem i przed policją i ten. No, chcieli oddać dwa strzały w górę i nadal uciekałem.
To było bardzo niebezpiecznie.
No i byłem agresywny.
Jesteś taki? Agresywny?
Czasami.
Łatwo ciebie wyprowadzić z równowagi?
Tak.
I wtedy co, byś pobił?
Policjanta? Jakbym tak mocno, o, to tak.
No a kobietę, dziewczynę, dziecko?
Tego nie.
Każdy z nich w jakiś sposób chce być dobry. Nasze główne zadanie to jest takie, żeby odkryć w nich pokłady dobra. Pokazać im, że to ich czyny były złe, że coś się spowodowało, ale można po prostu inaczej. No i dlatego ukrywają to, że coś takiego było. Większość z nich po prostu tego się wstydzi. Nasi wychowankowie do nas przyjeżdżają, dzwonią, piszą na Facebooku, dzielą się własnym życiem. Z historii tego MOW-u dwie porażki na pewno. Dwóch wychowanków w ciągu tych 10 lat zostało osadzonych w więzieniach. Reszta radzi sobie. 98% naszych wychowanków z tego roku od razu podjęło pracę w wakacje. Dajemy im jakiś start. No, to jest chory system, który jakby nie dba o tych, którzy wychodzą od nas. Oni muszą wrócić do swojego środowiska, bo nie mają gdzie.
Często do tych domów, w których dzieje się źle.
Tak jest.
Rodziców, którzy wcześniej...
Dokładnie, którzy pili, którzy bili, to oni do tego środowiska muszą wrócić. Staramy się, żeby dać im narzędzia do tego, żeby mogli sobie samodzielnie dać radę, mimo tego, że mają 18 lat, mimo tego, że jeszcze nie są dojrzali, to przynajmniej mają narzędzia. I wielu chłopaków naprawdę wychodzi na dobrą drogę. Nie tak dawno był nasz wychowanek, absolwent, który pracuje w Londynie. Ma umowę o pracę, pomógł mamie wykupić mieszkanie tu w Polsce już. Czy mieliśmy taki przypadek, że wychowanek po 3 latach przyjechał z 20 różami do swojej wychowawczyni, mówiąc do niej: mamo, dziękuję ci za to, jaki jestem.
Praca wychowawcy w młodzieżowym ośrodku trochę porównam ją do pracy księdza, bo kto inny sieje, a kto inny zbiera. My zazwyczaj nie widzimy plonów, owoców tego, co się tutaj wydarzy, jednak ten odzew często jest pół roku, rok, dwa lata później różnie. Zarówno w dobrą stronę, kiedy chłopcy się odzywają, chwalą się, że zostali ojcami, mają rodziny, ale też z tej złej strony, kiedy piszą z więzienia.
Ci chłopcy potrzebują z jednej strony ojców, bo no dzisiaj jest kryzys ojcostwa i większość z nich po prostu nie miała tych ojców. Nie ma, nie miała, nie uważają tych panów, którzy są z ich mamami, za swoich ojców, więc tak naprawdę nawet nie mają wzorca, jak później mają postępować i jakimi mają być facetami. Oni też obserwują, jak my się zachowujemy, jak my odnosimy się do kobiet. To są długie rozmowy, które prowadzimy z naszymi wychowankami. No a poza tym to przykład ma pociągać. Tak, oni próbują nas naśladować i o to chodzi.
Druga klasa gimnazjum jestem, potem chcę iść na mechanika samochodowego.
I myślisz, że to się uda zrealizować?
Jak się uda, no to dobrze. A jak nie dam rady, to nie dam, to spróbuję jeszcze raz.
A myślisz, że jak wrócisz do domu, bo przecież tam jest też to złe środowisko, no to jak ty sobie dasz radę z tymi?
Normalnie daję sobie radę, byłem na trzech przepustkach i normalnie sobie daję radę.
Ale co, nie zapraszali ciebie? Chodź do nas, zrobimy, nie wiem, skok, okradniesz, nie, i tak dalej?
Tego nie. Akurat oni niektórzy są też w ośrodkach. Trafili. A jeden na przykład kolega trafi do poprawczaka.
Słuchaj, ja tu widzę różaniec, tu widzę zdjęcie Matki Bożej.
To jest salezjański.
Tak. I jest Matka Boża, słuchaj, z Kalwarii Zebrzydowskiej. Matka Boża Częstochowska. Bardzo dużo tych świętych obrazków. To dobrze czy niedobrze?
Dobrze, bo kiedyś to mówili, że niech się nie modlił i każdy wpadł na pomysł, żeby tak coś zrobić na każdą świetlicę. Jeśli każdy jest o co modlić normalnie.
Nosisz krzyżyk albo? Nosisz. No. Co tam jest? Krzyżyk i medalik?
Krzyżyk i Ksiądz Bosko.
Dlaczego nosisz?
No bo uwierzyłem w Boga.
A gdzie? Kiedy?
Tutaj jak dotarłem, to tak 2 miesiące, jak byłem już.
I modlisz się?
No, normalnie.
I chodzisz na mszę świętą, do spowiedzi, tak, do komunii?
Tak, normalnie.
I nie wstydzisz się tego?
Dlaczego?
Widzisz też w ręku, to jest chyba różaniec,
tak,
nie?
Tak, różaniec, dziesiątka.
I odmawiasz różaniec?
No, co wieczór, jak idę spać już.
To pomaga?
No, pomaga na uspokojenie.
Uspokaja cię różaniec?
No, odmawiam i czuję jakby, bo brata straciłem kiedyś, jak byłem mały i czuję jakby on był przy mnie wtedy.
A co się stało z bratem?
Sam nie wiem właśnie.
Rodzice tutaj przyjeżdżają do ciebie?
Tak, normalnie przyjeżdżają, tak jak mają pieniądze, nie? Bo czasami to tam nie mają, a tak to tam siedzą i opiekują się teraz siostrą, bo urodziła niedawno.
Jak siostra urodziła, to znaczy, że jesteś wujkiem. Tak. No. Jak to jest być w tej roli?
No właśnie jeszcze nie wiem, bo jeszcze jej nie widziałem, no, tylko na zdjęciu, bo siostra mi wysłała na Facebooku zdjęcia, jak wygląda.
Ale to jest fajne.
No.
Kamilu, jeżeli miałbyś teraz powiedzieć coś do rodziców, chciałbyś czy nie?
No, że tęsknię za nimi, że tęsknię za wami rodzice, że was kocham i chciałbym wrócić. A teraz ogólnie moim marzeniem jest, żeby pojechać do siostry i jej tam pomóc teraz.
Jak ma mała na imię? To małe maleństwo dziecko.
Marysia.
Żeby poznała wujka.
No.
No i tego ci życzę.
Miałam taką mocną sytuację, kiedy chłopak właśnie wczoraj, no po prostu pękł. Popłakał się, miał trudny telefon, trudną rozmowę. Przyznam szczerze, sama musiałam trzymać się na wodzy, bo po prostu chciałam płakać razem z nim. Patrząc na tych chłopców, zdaję sobie sprawę, jak dużo szczęścia miałam w życiu. Bo każdy z ludzi ma inną historię. Moja historia też nie była, nie jest łatwa. A myślę sobie, że Pan Bóg był tak dobry, jest tak dobry, że pomimo wielu trudności, które spotykały mnie w życiu, czy to w domu rodzinnym, czy to w prywatnym, to cały czas nade mną czuwa. Jak słyszę historie 14-latków, którzy są po takich przejściach z uzależnieniami, którzy są tak bardzo poranieni przez ludzi, to myślę sobie, Boże, ja też część z tych rzeczy przechodziłam, a jednak udało mi się skończyć szkołę, kształcić się, znaleźć pracę, mieć jakieś swoje marzenia, mieć pasję, mieć coś, co lubię robić. Bóg obdarzył mnie wieloma rzeczami, pomimo tego, że w rodzinie było dużo problemów i te problemy dalej są, to jestem szczęśliwa i Pan Bóg mnie nie zostawił. I czasami to, co mnie boli najbardziej, to, że chłopcy jeszcze tego nie rozumieją, że nie widzą, że jest to światełko w tunelu. I ja mam nadzieję tylko, że to spotkanie z nami, to miejsce, czy to za jakiś czas, czy to po wielu latach, przypomną sobie, że można żyć inaczej, że spotkali ludzi, którzy pokazali im, że warto walczyć o siebie. Bo ja tą walkę podjęłam i mam nadzieję, że na końcu, jak już stanę u bram, to się okaże, że nie przegrałam tej walki.
Naszymi gośćmi byli.
Nazywam się Maria Wesołowska i jestem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie.
Kamil Radomski, wychowawca.
Maciej Kwiatkowski, wychowawca grupy trzeciej.
Bartosz Witkowski, jestem kierownikiem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Adam.
Kuba.
Kamil się nazywa. Pozdrawiam swoją mamę, Krystynę.
Kuba.
Mam na imię Patryk.
Mieszkam w Chojnicach.
Ksiądz Artur Dylawski, salezjan, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Dlaczego cierpię, choruję i umieram, chociaż tak bardzo chcę żyć? Dlaczego jestem słaby i głupi, chociaż miałem być? Dlaczego nie umiem kochać, chociaż jestem stworzony do miłości? Dlaczego jestem słaby i głupi? Dlaczego cierpię, choruję i umieram, chociaż tak bardzo chcę żyć? Dlaczego jestem słaby i głupi, chociaż miałem być? Dlaczego nie umiem kochać, chociaż jestem stworzony do miłości? Dlaczego jestem słaby i głupi?
Doskonali się.